Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ważnym obszarem realizacji powołania do świętości ludzi świeckich, a tym samym ich specyficznej duchowości, są różnego rodzaju zrzeszenia. Jan Paweł II, przemawiając do uczestników spotkania poświęconego ruchom w Kościele, które było 27 września 1981 roku, stwierdził, że Kościół sam jest ruchem. Jest nade wszystko tajemnicą, misterium odwiecznej miłości Ojca, serca ojcowskiego, z którego bierze początek posłannictwo Syna i misja Ducha Świętego. Kościół zrodzony z Jego posłannictwa jest ruchem przenikającym serca i sumienia. Jest ruchem wpisującym się w dzieje człowieka, osoby i ludzkich wspólnot. Ruchy w Kościele odzwierciedlają ten dynamizm odwiecznej miłości boskich osób. Są bowiem otwarte na pełnię życia, jaka płynie z tej miłości, a zarazem urzeczywistniają kapłańską, prorocką i królewską misję Chrystusa. One także, te zrzeszenia, zdaniem papieża, w łonie Kościoła jako ludu Bożego wyrażają poczwórny ruch, który jest odpowiedzią człowieka na objawienie Boże w Ewangeliach. Jest to ruch w kierunku samego Boga żywego, w stronę wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu z żywym Bogiem odsłania swoją właściwą głębię. Jest otwarciem, jest ruchem w stronę ludzi, naszych braci i sióstr, których Chrystus stawia na drodze naszego życia, a także jest ruchem w stronę świata. Istotą zaś ruchu w każdym z tych kierunków jest miłość Boża, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany, jak to pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Od początku Kościoła istniały jakieś formy wspólnego przeżywania wiary i dzielenia się doświadczeniem duchowym. Były to na ogół małe wspólnoty, najczęściej rodzinne, gromadzące się w domach. Obok nich powstawały różne grupy ascetyczne lub charyzmatyczne, skupione wokół wybitnych postaci, jak na przykład Pachomiusz czy święty Antoni Pustelnik. Od nich więc wzięło początek życie monastyczne w Kościele. Ta tendencja do zrzeszania się w celach religijnych wciąż trwa i w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie po Soborze Watykańskim II, szczególnie się zdynamizowała. Jest to jeden ze znaków czasu, świadczący o odnowionej świadomości Kościoła jako wspólnoty. A zwraca na to uwagę święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji apostolskiej Christi Fidelis Laici, pisząc, że w czasach najnowszych zjawisko zrzeszania się katolików świeckich ożywiło się i przybrało charakter szczególnie zróżnicowany. Jeśli bowiem zrzeszanie się wiernych zawsze było zjawiskiem w jakiś sposób obecnym w historii Kościoła, o czym świadczą po dziś dzień rozmaite bractwa, trzecie zakony i stowarzyszenia, to niezwykłe ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło w czasach najnowszych, kiedy to powstały i rozszerzyły się liczne i bardzo zróżnicowane formy zrzeszeń, stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy. Możemy więc mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich, pisze święty Jan Paweł II. Mimo różnorodności form zrzeszeniowych we współczesnym Kościele, można zaobserwować pewne ich cechy wspólne. Najbardziej widoczne jest to, że należą do nich głównie świeccy, a zwłaszcza młodzież. Drugą cechą jest duch wspólnoty, czyli tendencja do zbiorowych działań i podejmowania współodpowiedzialności za realizację powziętych celów, a także potrzeba głębszych więzi osobowych, opartych na dzieleniu się osobistym doświadczeniem wiary, co ma dużą siłę ewangelizacyjnego oddziaływania. Z tym wiąże się z kolei odkrywanie społecznego wymiaru wiary chrześcijańskiej. Znamienne jest też bogactwo darów charyzmatycznych, a zarazem mocne zakorzenienie w Piśmie Świętym i w liturgii. Ważną rolę w duchowości współczesnych zrzeszeń odgrywa pobożność maryjna, a więc naśladowanie Matki Bożej w jej uległości wobec natchnień Ducha Świętego. Jeśli zaś chodzi o klasyfikację zrzeszeń w Kościele posoborowym, to na uwagę zasługuje podział, jaki zaproponował święty Jan Paweł II w przywoływanej adhortacji Christi Fidelis Laici. Wylicza on ich 4 rodzaje. Pierwszy stanowią stowarzyszenia. Ich specyfiką jest to, że mają własny statut opisujący ich cele, zadania, formy zarządzania, sposoby przyjmowania, wydalania członków i temu podobne kwestie, których precyzyjne określenie jest niezbędne dla uzyskania osobowości prawnej, kościelnej i świeckiej. Przykładem tego rodzaju zrzeszeń, mających czasem już w samej nazwie określenie stowarzyszenie, jest na przykład Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Legion Maryi czy Sodalicja Mariańska. Drugi rodzaj zrzeszeń, o których pisze święty Jan Paweł II, to grupa. Jest to z reguły nieliczna zbiorowość nastawiona na realizację doraźnych celów, ale zawsze mająca formalną strukturę organizacyjną. To po prostu pewna zbiorowość, którą łączy troska o realizację jakiegoś zadania czy celu. Gdy zostanie on osiągnięty, grupa przestaje istnieć albo przekształca się w inną strukturę w zależności od potrzeby jej członków. Nierzadko pojęcia grupa i wspólnota stosowane są zamiennie, co nie do końca jest zasadne. Jest bowiem między nimi wiele, a nawet więcej różnic niż podobieństw. Wspólnota, podobnie jak grupa, jest stosunkowo nieliczna, co najwyżej kilkanaście osób, gdyż jak twierdzą psychologowie i socjologowie, nawiązanie bezpośrednich, głębszych relacji osobowych możliwe jest jedynie w zbiorowości nie większej niż 15 do 20 osób. Poza tym wspólnota różni się od grupy samym charakterem relacji osobowych i celem. O ile w grupie celem jest jakieś zadanie, możemy powiedzieć cel przedmiotowy, to wspólnota ma na celu bezpośrednio dobro osobowe, a więc cel podmiotowy. Doskonałym tego przykładem jest rodzina, najbardziej podstawowa wspólnota. Mimo iż zmieniają się okoliczności, to jednak w rodzinie jako wspólnocie ludzie pozostają ze sobą dla siebie. Podczas gdy w grupie, na przykład w klasie szkolnej, po osiągnięciu celu, jakim jest zdobycie wykształcenia, rozchodzą się albo tworzą nowe układy wzajemnych relacji. Czwartym rodzajem zrzeszeń w świetle nauczania Jana Pawła II są ruchy. Stanowią one rodzaj federacji licznych i zróżnicowanych zbiorowości, które łączy nie tyle formalna struktura organizacyjna, co raczej wspólna idea dobra, realizowana jednak w sposób odmienny, zależnie od aktualnych uwarunkowań środowiskowych. Natomiast elementem jednoczącym je, te wspólnoty, te różne federacje i zapewniającym tożsamość członków ruchu jest na ogół osoba założyciela i jego pierwotny charyzmat, jak również symbole, hasła, idee i temu podobne. Oczywiście nie jest to jedyna klasyfikacja różnych form zrzeszania się w Kościele. Dużo zależy od kryterium, czy też punktu odniesienia. I tak na przykład ze względu na stosunek do wiary rozróżnia się zrzeszenia chrześcijańskie, katolickie i kościelne. Wyjaśnijmy. Zrzeszenia chrześcijańskie to takie, które oprócz tego, że w realizacji celów nie tylko religijno-kulturalnych, ale także społeczno-politycznych, kierują się kanonem wartości płynących z Ewangelii. Mogą przyjmować do swoich szeregów członków należących do różnych wyznań chrześcijańskich, a niekiedy nawet niewierzących. Za przykład może posłużyć ruch skupiony wokół Teze we Francji. Zrzeszenia katolickie stawiają sobie podobne cele jak zrzeszenia chrześcijańskie, jednak różnią się od nich tym, że skupiają tylko katolików, co nierzadko wyeksponowane jest już w samej nazwie. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 300 stanowi, że żadne stowarzyszenie nie może przybrać nazwy katolickie bez zgody kompetentnej władzy kościelnej. Wśród zrzeszeń katolickich trzeba jeszcze wyróżnić zrzeszenia kościelne, których cele działania wiążą się ściśle z aktualnymi zadaniami apostolskimi Kościoła katolickiego. Prawo kościelne, odróżniając je od różnych form życia konsekrowanego, dzieli je na dwie kategorie: publiczne stowarzyszenia wiernych i prywatne stowarzyszenia wiernych. Te pierwsze są erygowane przez odpowiednią władzę kościelną, która potem sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór i w razie potrzeby je rozwiązuje. Jeśli mają one zasięg międzynarodowy, to powołuje je do życia stolica apostolska, a jeśli krajowy, to konferencja biskupów. Czasem władza kościelna mianuje władzę takiego stowarzyszenia. Przykładem publicznego stowarzyszenia wiernych jest m.in. Polskie Towarzystwo Mariologiczne z siedzibą w Częstochowie, które zostało powołane decyzją 298 Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w 1999 roku, uzyskując tym samym osobowość prawną kościelną. Każdorazowy wybrany przez członków towarzystwa przewodniczący musi najpierw być zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ze względu na osobowość prawną cywilną tegoż towarzystwa. Z kolei w świetle prawa kościelnego prywatne stowarzyszenia wiernych organizują się same. Ich wybierane władze nie wymagają zatwierdzenia kościelnego, mogą natomiast ubiegać się o osobowość prawną kościelną na mocy aprobaty przez odpowiednią władzę w kościele, która może wyznaczyć mu asystenta kościelnego. Ten rodzaj prywatnych stowarzyszeń wiernych w kościele w Polsce osobowość prawną cywilną uzyskuje na drodze rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykładem takiej formy zrzeszania jest Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, które zaistniało w 2008 roku. Mamy zatem dość szeroką panoramę możliwości zaangażowania się wiernych świeckich w profetyczną misję Chrystusa i Kościoła.